Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wprowadzaniu pokoju w dobie kryzysu poświęcone będzie papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju.
Przejrzystość finansowa Kościoła wpisuje się w nową ewangelizację, stwierdzili rzecznicy Episkopatu w Europie.
Kościoły w Polsce i Rosji zaapelują do obydwu narodów o wybaczenie krzywd.
16 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Te słowa Chrystusa z Ewangelii Mateusza Benedykt XVI wybrał jako temat najbliższego Światowego Dnia Pokoju. Będzie on obchodzony 1 stycznia przyszłego roku.
Orędzie Ojca Świętego z tej okazji, stwierdza komunikat Papieskiej Rady Justitia et Pax, ma w obecnej złożonej sytuacji zachęcić wszystkich, by czuli się odpowiedzialni za budowanie pokoju. Weźmie pod uwagę pełne i wielorakie pojęcie pokoju, wychodząc od istoty ludzkiej, a zatem pokój wewnętrzny i zewnętrzny. Wskaże na antropologiczny stan zagrożenia, naturę i wpływ nihilizmu, a zarazem na podstawowe prawa, w pierwszym rzędzie wolność sumienia, słowa i wyznania, czytamy w komunikacie.
Papieskie orędzie, jak informuje Watykańska Dykasteria Sprawiedliwości i Pokoju, zaproponuje refleksję etyczną nad pewnymi krokami podejmowanymi w świecie, by zaradzić kryzysowi gospodarczemu i finansowemu, alarmowi edukacyjnemu, kryzysowi obejmującemu instytucje i politykę, który w wielu wypadkach jest także niepokojącym kryzysem demokracji. Uwzględni też 50. rocznicę Soboru Watykańskiego II i encykliki Jana XXIII Pacem in Terris. Według niej prymat należy się zawsze ludzkiej godności i wolności, by budować miasto ziemskie w służbie każdego człowieka, bez żadnych dyskryminacji, dla dobra wspólnego, na którym opiera się sprawiedliwość i prawdziwy pokój. Czytamy w komunikacie Papieskiej Rady Justitia et Pax.
Watykańska dykasteria przypomina, że orędzie Benedykta XVI na przyszłoroczny Światowy Dzień Pokoju będzie już 8. od początku jego pontyfikatu.
Również dzisiaj, tak samo jak za czasów Teresy od Jezusa, trzeba, by duszą apostolstwa stała się ufna modlitwa. Przykładem tego jest dla nas ta święta reformatorka zakonu karmelitańskiego, wskazuje papież w liście do biskupa Jesusa Garcia Burillo z okazji rocznicy założenia przez nią w Avili klasztoru świętego Józefa. Stanowiło to początek jej reformy Karmelu.
W przyszłym miesiącu minie 450 lat od tego wydarzenia. Już dzisiaj w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej, czyli Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Ojciec Święty skierował przesłanie do biskupa tego hiszpańskiego miasta. Zwraca się w nim nie tylko do tamtejszej diecezji i do zakonu karmelitów bosych, ale do wszystkich, którzy dzięki duchowości świętej Teresy odkrywają, że Chrystus daje człowiekowi odnowę życia.
Święty to nie ktoś, kto dokonuje bohaterskich czynów w oparciu o swe ludzkie zalety, ale ten, kto z pokorą pozwala, by Chrystus wszedł do jego duszy i przez niego działał, pisze papież. Dać się prowadzić w ten sposób Chrystusowi możliwe jest tylko dlatego, kto prowadzi intensywne życie modlitwy.
Benedykt XVI zwraca uwagę, że celem karmelitańskiej reformy świętej Teresy od Jezusa było zakładanie nowych klasztorów w świecie, w którym brakowało wartości duchowych. Wielka mistyczka była przekonana, że wszelka reforma osobista i kościelna wymaga od nas coraz lepszego naśladowania wzoru Chrystusa. Stąd jej aktualność na dzisiejsze czasy. Wobec zapominania o Bogu zachęca ona modlące się wspólnoty, by błagały Boga w potrzebach Kościoła i wszystkich ludów, wskazuje Ojciec Święty. Jako wzór gorliwej ewangelizacji święta Teresa jest dla nas wielką pomocą. Istnieje dziś bowiem pilna potrzeba, by ochrzczeni odnawiali swe serca przez modlitwę. Teresa od Jezusa uczy nas swym przykładem żyć w posłuszeństwie Matce Kościołowi. Zachęca wszystkich członków Kościoła, a zwłaszcza młodzież, by poważnie brali powszechne powołanie do świętości, pisze Ojciec Święty.
W Ziemi Świętej centralne uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej odbyły się w karmelitańskim sanktuarium Stella Maris, czyli Gwiazdy Morza. Powstało ono nad grotą świętego Eliasza, jednego z najważniejszych proroków Starego Testamentu. Leży ona na północnym krańcu masywu Gór Karmelu u brzegu Morza Śródziemnego. Nazwa Karmel w języku hebrajskim oznacza Ogród Boży.
Tradycyjnie uroczystością Matki Bożej na Karmelu w Hajfie przewodniczyli franciszkanie z Nazaretu. We mszy świętej wzięli udział duszpasterze parafii z Galilei, osoby życia konsekrowanego oraz lokalni wierni. Ze względu na letnie upały procesja ku czci Matki Bożej Szkapleżnej odbyła się w drugą niedzielę po Wielkanocy. Jest to po procesji Niedzieli Palmowej druga co do ważności i liczebności publiczna manifestacja mniejszości chrześcijańskiej. Tradycja Maryjnego Święta ma swoje źródło wizji obłoku unoszącego się z nadmorza, jaką prorok Eliasz miał po kilkuletniej suszy. Karmelitańska duchowość widzi w niej symbol Matki Bożej, która w Chrystusie przyniosła spragnionej ludzkości obfity deszcz łaski. Do ducha i stylu życia proroka Eliasza odwołuje się zakon pustelników Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zwany popularnie Karmelitami. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Apostołowie Morza, świadkowie nowej ewangelizacji. Pod takim hasłem Kościół w Hiszpanii obchodzi Dzień Ludzi Morza. Ich patronką jest Matka Boża z Góry Karmel, Stella Maris.
Nadbrzeżne miejscowości, porty, statki i kutry rybackie przybrały się dzisiaj w odświętne kolory. O świcie do wielu portów wpłynęły kutry z obrazem Matki Bożej z Góry Karmel, patronki ludzi morza. Jest on wystawiony przez cały dzień do publicznej czci, a wieczorem wynoszony w uroczystej procesji. Zgodnie z tradycją, marynarze zapraszają dzisiaj wszystkich na smażone sardynki. Kiedy przyjmujemy Pana, to rozpoczyna się w nas nowe życie, które rodzi się z miłości. To doświadczenie nowego życia w Chrystusie nie jest jedynie czymś osobistym, ale powinno być dzielone z innymi. Napisał w okolicznościowym liście biskup Luis Quinteiro Fiuza, odpowiedzialny za duszpasterstwo ludzi morza z ramienia Episkopatu Hiszpanii. Maryja jest wielką nauczycielką, gwiazdą morską, która prowadzi nas przez trudne wody życia, a w sposób szczególny w tych bolesnych chwilach kryzysu ekonomicznego i bezrobocia, czytamy w liście. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kościół nie ma nic do ukrycia także w tym, co dotyczy jego finansów. To jeden z wniosków konferencji asystentów prasowych i rzeczników Episkopatów Europy. Spotkanie odbyło się w ubiegłym tygodniu w Kolonii w Niemczech i było poświęcone odpowiedzialności i wiarygodności Kościoła w kontekście zarządzania dobrami materialnymi. Jak podkreślono w komunikacie końcowym, przejrzystość we współczesnym społeczeństwie skupionym w znacznej mierze na konsumpcji stała się jednym z podstawowych kryteriów wiarygodności. Świadomy tego Kościół rozumie, że nowa ewangelizacja realizuje się także poprzez komunikowanie uczciwego zarządzania pieniędzmi, czytamy w komunikacie.
Podczas kolońskiej konferencji m.in. zaprezentowano doświadczenia z mówieniem w mediach o kościelnych finansach na przykładzie Francji i Polski. Rzecznicy europejskich episkopatów zwrócili uwagę, że przejrzystość finansowa powinna dotyczyć także podstawowych podmiotów, jak parafie, ruchy katolickie czy szkoły. W Kościele bowiem nie istnieje jeden wspólny bilans ekonomiczny, biorąc pod uwagę wielość instytucji i pól zaangażowania, jak duszpasterstwo, dzieła społeczne i charytatywne czy edukacja. Zaznaczono, że problemy w tej dziedzinie są także wynikiem szerzącej się dezinformacji co do relacji Kościół-pieniądze.
Nie wolno zatem zapominać, że Kościół nie jest instytucją dochodową, a pieniądze służą mu jedynie jako środek realizacji misji głoszenia Chrystusa, przypomniano na konferencji rzeczników Episkopatów Europy. Zwrócono zarazem uwagę, że potrzeba przejrzystości finansowej nie powinna być przeszkodą dla hojności i darmowości, których wyrazem jest pomoc ubogim i potrzebującym.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Do silnego wybuchu doszło wczoraj w pobliżu kościoła w mieście Okene w stanie Kogi w centralnej Nigerii. Tym razem na szczęście nie było ofiar w ludziach. Trwa policyjne dochodzenie. W związku z zamachem zatrzymano dwie osoby podejrzane o jego przygotowanie. Trwają ich przesłuchania.
Specjalnie powołane do tego celu jednostki przeprowadziły tego samego dnia szeroko zakrojoną operację mającą na celu dotarcie do kryjówek członków radykalnego ugrupowania islamskiego Boko Haram. W operacji zginęło 9 jego członków i 2 policjantów. Zabezpieczono także spory arsenał broni i amunicji.
Region północnego Kiwu stoi na krawędzi kolejnej wojny domowej i ogromnej katastrofy humanitarnej. Sytuacja w tym targanym od lat konfliktami zakątku Demokratycznej Republiki Konga pogarsza się praktycznie z każdym dniem. Międzynarodowy Czerwony Krzyż donosi o rosnącej liczbie uchodźców pozbawionych jakichkolwiek środków do życia. Media informują o kolejnych zabitych w wyniku walk między siłami rządowymi a rebeliantami.
Księża Palotyni pracujący w będącej stolicą regionu Gomi apelują o modlitwę za pokój w Kongu. Wskazują zarazem na pogarszającą się sytuację. Misjonarki tymczasowo opuściły Rubare, gdzie prowadzą ośrodek zdrowia. Z kolei w Tamugenga, gdzie znajduje się szpital prowadzony przez polskie zakonnice, sytuacja jest tragiczna. Jest tam kilkanaście tysięcy uchodźców, brakuje żywności i wody pitnej. Wszystko to grozi katastrofą humanitarną, czytamy w apelu przełożonego Palotynów w Rwandzie i Kongu.
Kongijscy biskupi zaapelowali ostatnio do władz, by broniły integralności terytorialnej kraju i nie dopuściły do jego bałkanizacji. O podsycanie konfliktu w północnym Kiwu posądza się Rwandę, która dąży do przejęcia kontroli nad znajdującymi się na tym terenie bogatymi złożami mineralnymi. Stąd często się mówi, że bogactwo Kiwu jest zarazem jego przekleństwem.
Pierwszą mszę odprawiono w znajdującym się jeszcze w budowie kościele Świętej Trójcy w rosyjskim Pskowie. Wśród zaproszonych gości oprócz katolików pojawili się przedstawiciele wspólnot prawosławnych i protestanckich. Wydarzenie zwieńczono koncertem organowym i występem prawosławnego chóru. Liturgii przewodniczył przybyły z Białorusi arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, który wcześniej pracował w Rosji.
Pierwszym kapłanem, który tutaj przyjechał, to był ksiądz Krzysztof Pożarski, którego po prostu posłałem tutaj. On pytał, jest tutaj kościół, czy jest tutaj parafia już. Ja wiem, że są wierni, bo wierni prosili, wierni piszą, wierni zwracali się do mnie. Dlatego chcieli pasterza, posłałem jego. I w ten czas parafia została zarejestrowana, kupiliśmy dom, w którym była urządzona kaplica, ale to wszystko było za mało, potrzebny był kościół. Potem wreszcie otrzymaliśmy plac podbudowy nowego kościoła. Tutaj było miejsce, gdzie złożono śmieci. Tutaj zbierali się ludzie, którzy byli na peryferii społeczeństwa, alkoholicy, narkomani. Więc to było takie nawet symbolicznie, że w tym miejscu powstaje kościół, bo jest to miejsce formacji nowego człowieka. Ja dobrze bardzo pamiętam poświęcenie kamienia węgielnego. No i dzisiaj oczywiście wielka radość, że pierwsza msza w samym już kościele.
Na początku lat 90. ubiegłego wieku w Pskowie odrodziła się wspólnota katolicka. Od momentu powstania przeżywała ona wiele trudności. Jedną z nich było przez długi czas wstrzymywanie budowy kościoła przez lokalnych urzędników. Z tego właśnie powodu uroczystość inauguracyjna odbyła się pomimo trwających jeszcze prac nad ukończeniem kompleksu świątynnego.
Apel do Polaków i Rosjan, aby prosili o przebaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła, zawiera wspólne przesłanie do obydwu narodów przygotowywane przez Kościół katolicki w Polsce i rosyjską cerkiew prawosławną. Dokument podpisany zostanie 17 sierpnia w Warszawie przez przewodniczącego episkopatu arcybiskupa Józefa Michalika i patriarchę Moskwy i Wszechrusi Cyryla.
To prawdopodobnie pierwszy w historii dokument podpisany przez przedstawicieli obydwu kościołów, podkreślił na konferencji prezentującej orędzie ksiądz Józef Kloch, rzecznik prasowy episkopatu.
Jakie znaczenie tej wizyty jest dla kościoła katolickiego w Polsce? Padają często takie porównania do wymiany listów w roku 1965 pomiędzy episkopatami Polski i Niemiec. Otóż trzeba powiedzieć, że cel owszem jest porównywalny, ale jest jednak inna rzeczywistość. Dlaczego? Tam chodziło przede wszystkim o episkopaty dwóch kościołów katolickich. Tu mamy do czynienia z dokumentem i to wspólnym Kościoła prawosławnego w Rosji i Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.
Z kolei rzecznik polskiego autokefalicznego Kościoła prawosławnego, ksiądz Henryk Paprocki, przypomniał, że przyjazd patriarchy Cyryla jest pierwszą w dziejach chrześcijaństwa w naszym kraju wizytą duchowego zwierzchnika rosyjskiego prawosławia.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.